Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Już jesteś wiosno, z rana, w opary roz odziana, nasiąknięta skiby wyziewem, nabrzmiała śpiewem. Już jesteś w zbożach i łąkach, w deszczu na liściach i pąkach, w lekkości motyla, w promyku, w niebieskim obłoku. Już jesteś w mchach leśnych, we wtulonych pierwiosnkach pierwszych, w rabatkach narcyzy na całej ziemi. Dzisiaj o konieczności przywrócenia kulturze właściwego miejsca w edukacji, w tym także edukacji ekologicznej. O kulturze narodu świadczy nie tylko literatura, sztuka i nauka, lecz także stan zachowania ojczystej przyrody. Tymczasem technika uległa dehumanizacji, ponieważ nauka oderwała się od filozofii człowieka, etyki i sztuki, a związała się z techniką i przemysłem. Zerwała ona także związki ze środowiskiem przyrodniczym i w laboratoriach oraz w przemyśle zaczęła tworzyć sztuczne środowisko, w którym toczy się życie ludzi. Wraz z tym zjawiskiem następowało wypieranie świadomości religijnej i społeczno-moralnej przez świadomość technokratyczną. Według Fromma człowiek w kulturze kształtowanej przez naukę i technikę staje się towarem. Jego pozycja na ludzkim rynku zależy od najkorzystniejszej wymiany zdolności, wiedzy i samego siebie z innymi. Człowiek wyobcowuje się od siebie, od swoich bliźnich, od natury, a swoje siły żywotne traktuje jako inwestycję, która musi mu przynieść maksymalny zysk. Jest to skutek instrumentalizacji idei i przekonań dla celów, jakie stawiają sobie grupy interesów. Człowiek źle posługuje się rozumem, gdyż ginie prawda jako przewodnik dla życia i działalności. Gdzie nie ma prawdy, nie ma dobra, wskutek czego ginie szacunek dla człowieka i poszanowanie przyrody. Dawne kultury pełniły skutecznie ważne funkcje życiowe, społeczne i liturgiczne, ponieważ cechowała jej jedność poezji, nauki sakralnej, mądrości i kultu. Wszelka poezja była w nich, jak zauważył Johann Hołzyna, jednocześnie i zarówno kultem, odświętną uciechą, grą towarzyską, sprawnością, próbą lub zagadką, mądrym pouczeniem, perswazją, oczarowaniem, wróżbą, proroctwem i rywalizacją. Naprawa cywilizacji i ochrona przyrody ma zatem swoje aspekty kulturowe i etyczne, a literatura i sztuka może kształtować postawy, a także zachowania, nawyki i wartości wobec życia i przyrody. Ideę ochrony środowiska można rozwijać i upowszechniać także za pomocą środków artystycznego wyrazu. Sztuka bowiem tworzy możliwość kształtowania emocjonalnego stosunku do piękna przyrody i sugestywnie ukazywać współczesne zagrożenia. Tak więc jeden z największych problemów współczesności znajduje między innymi swój wyraz w sztuce, która może realizować swoje powołanie także w problematyce ekologicznej, zwłaszcza, że ludzie współcześni są bardziej wrażliwi na sygnały wizualne, marginalizujące kulturę werbalną i analityczne myślenie. Należy zatem troszczyć się o równowagę kultury werbalnej i wizualnej, o rozwój zdolności analitycznego myślenia i estetyczną wrażliwość połączone z technicznymi sprawnościami. Bez prawdy, bez dobra i piękna, umysłowej i duchowej doskonałości nie ma kultury, w której człowiek poszukuje sensu, to jest swojego duchowego wymiaru oraz kontaktu z wyższą rzeczywistością. Od czasów rewolucji przemysłowej i rozwoju kultury technologicznej notuje się zachwianie równowagi ekologicznej i postępujące procesy niszczenia środowiska przyrodniczego, obejmujące coraz to nowe regiony świata. Sytuacja ta to technopol, to znaczy kultura, w której teorie nie pouczają o tym, jaka informacja jest do przyjęcia ze względów moralnych. W technokracji narzędzia odgrywają centralną rolę w intelektualnym świecie kultury. Wszystko musi do pewnego stopnia ustąpić przed ich rozwojem. Narzędzia nie integrują się z kulturą, one kulturę atakują. Głoszą, że same są kulturą. W rezultacie tradycja, moralność społeczna, mit, polityka, rytuał i religia muszą walczyć o życie. W okresie premodernym silne przekonania religijne stanowiły duchowy fundament. Idee duchowe i społeczne zwyczaje działały jako siły kontrolujące, a narzędzia nie przeszkadzały ludziom wierzyć w ich tradycję, w Boga, w politykę, metody nauczania czy prawomocność organizacji społecznej. Wiara kierowała wynajdywaniem narzędzi i ograniczała ich użycie. Teza Neila Postmana o dominacji techniki nad współczesną kulturą jest dobrze uargumentowana i może stanowić perspektywę interpretacji globalnego kryzysu, który zagraża ludzkości samozniszczeniem. Przypomnijmy, że istota kultury oznacza według Krebera jej formy i wzory, ich powiązania w całościową organizację i sposób, w jaki te elementy i całość działają, kiedy grupa istot ludzkich żyje pod ich panowaniem, a także system emocji powiązany z systemem idei i ideałów. W nim upatruje się jądro kultury. Tutaj rezydują jej wartości, normy i standardy, jej etos i jej eidos. Przyjęty zwyczajowo sposób działania, odczuwania i myślenia, wybrany przez społeczeństwo. Według Kłoskowskiej, kultura to sposoby zachowania wyznaczone w obrębie jakiejś zbiorowości ludzkiej i wspólne dla niej. Obejmują one także kulturę bytu, to jest działanie ludzkie lub wzory tych działań, które są skierowane na przedmioty świata innego niż człowiek, a zatem także na środowisko przyrodnicze. Stan kultury, ciągłość tradycji, integracja z przyrodą oraz znajomość własnej kultury, w obrębie której żyjemy, poczucie pełnej i stabilnej przynależności ma znaczenie dla naszej pomyślności. Formy politycznej i gospodarczej organizacji, jeśli mają skutecznie chronić nasze środowisko i nas samych, muszą respektować kulturę i tradycję. Przezwyciężenie kryzysu ekologicznego i powstanie z upadku społeczno-psychologicznego wiąże się ze znajomością własnej kultury i jej zintegrowaniem z organizacją i funkcjonowaniem wszystkich wymiarów życia. Gdy zaś chodzi o sztukę i naukę, miłość do przyrody, wykonywanie i produkowanie przedmiotów itd., sama wiedza o tym, co jest dobre, i zdolność do dążenia doń jest nabywana i przekazywana za pośrednictwem kultur. Kultura i jej pokłady, jak religia, moralność, literatura i sztuka, są naszą bramą do tego, co wartościowe, co integruje, co decyduje o naszej tożsamości, co tworzy nasze możliwości, co podtrzymuje nasz instynkt samozachowawczy, co jest przedmiotem naszej miłości, czego czujemy się częścią, co chronimy i rozwijamy i z czego jesteśmy dumni. System etyczno-kulturowy chroni środowisko i sprzyja zdrowiu i życiu, decyduje o jego jakości i możliwościach samorealizacji ludzi i ich relacjach z bliźnimi. Kultura zatem pośredniczy pomiędzy człowiekiem i środowiskiem, strukturalizuje postrzeganie świata, myślenie, emocje, kształtuje wzorce i wzory ludzkich zachowań. Kultura jako doświadczenie moralne stabilizuje i równoważy zachowania, jest właściwością jednostki, zdobytą w procesie kształcenia, wynikiem formacji, dzięki której człowiek ma wzorce działań, kryteria oceny, smak estetyczny i zmysł krytyczny. Ład w świecie i poszanowanie środowiska muszą być oparte na kulturze i moralności. Doskonale rozumiał funkcję kultury w życiu narodu uczony polityk i reformator II Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Grabski, troszczący się o godność i suwerenność Polski i Polaków, gdy pisał, cytuję: idea Polski taka, jaką chcemy ją mieć w przyszłości, musi się stać naczelnym zagadnieniem naszego bytu politycznego. Silna władza w Polsce niepodległej bez demokracji będzie torowała drogę do obcej silnej władzy u nas. Demokracja bez silnej władzy o dużym poczuciu odpowiedzialności tak samo. Ale największe pole powiększenia Polski stoi przed nami otworem, gdy zdołamy podnieść zdolność życia gospodarczego i kulturalnego każdego Polaka. Dla podniesienia nas wzwyż mniej ma do roboty kapitał zagraniczny niż nasza własna wola. Bez niej ten kapitał niewiele zdziała. Polska stanie najwyżej, gdy nastąpią w łonie naszego narodu wielkie moralne przemiany pogłębiające całą naszą stronę duchową. One wydadzą owoce i na polu życia gospodarczego i społecznego, i na polu naszej państwowości, i na polu kultury ducha. Myśl Władysława Grabskiego wybiegła w przyszłość ponad 60 lat, bowiem w raporcie Światowej Komisji do Spraw Kultury i Rozwoju znajdujemy tezę głoszącą, że rozwój pozbawiony kontekstu ludzkiego i kulturowego to rozwój odarty z ducha. Tę tezę znajdujemy już u Arystotelesa, który pisał: stawiać człowiekowi za cel tylko człowieka to zdrada człowieka i jego nieszczęście, gdyż ze względu na wyższą część swojej natury, którą jest duch, człowiek jest powołany do czegoś lepszego niż życie czysto ludzkie. Co więcej, uważa się dzisiaj, że kapitał to nie tylko coś materialnego, ale jego najważniejszą postacią jest to, co jest chronione przez prawa patentowe i autorskie. Bo kapitał to idee. Bogactwo tworzy się przede wszystkim z idei i wynalazków. One są najważniejszą formą kapitału, znacznie ważniejszą niż ziemia, złoto czy cokolwiek materialnego. Życie bowiem duchowe jest źródłem tworzenia. Najdobitniej określił niszczycielskie skutki aż do obecnej agonii świata Jacques Maritain, wykazując, że jeśli ma nadejść nowa epoka cywilizacji, a nie barbarzyństwa, to najgłębszym wymogiem tej epoki będzie uświęcenie życia świeckiego, inspirowanie społeczno-doczesnej egzystencji przez doświadczenie duchowe, energię kontemplacji i braterską miłość. Tymczasem moce iluzji rozprzestrzeniają się na całym świecie, dezorientując wszelkie busole. Dar języka został już tak zbezczeszczony, znaczenie słów tak sfałszowane. Tyle prawd, które znajdujemy w każdym odcinku prasowych czy radiowych składanek, jest w każdym momencie dokładnie przemieszanych z błędami, jednakowo otrąbionymi przez reklamy, że ludzie po prostu zaczynają zatracać zmysł prawdy. Trzeba stwierdzić, że po 1989 roku niekompetentne, oligarchiczne grupy bez wizji i koncepcji własnej drogi rozwoju naszego kraju utworzyły mit wchodzenia do Europy, a ich polityka wobec kultury i instytucji jej upowszechniania, między innymi likwidacja bibliotek czy redukcja sieci szkół, okazała się brutalna, a szanse jej rozkwitu dzięki wyzwoleniu sił narodowych zostały zaprzepaszczone. Brak kultury to uleganie barbaryzacji, zagrażającej zdrowiu i istnieniu. To zanik etosu, to wola posiadania i mroki konsumpcji, to brak orientacji w systemie podstawowych wartości nadających sens społeczeństwu i państwu oraz stanowiących podstawę kooperacji dla wspólnego dobra. Dyskusja nad zagrożeniami, deformacją i patologią społeczną w naszym kraju na konferencji zorganizowanej przez Komitet Badań i Prognoz Polska 2000 przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wykazała, że polityka kulturalna i określony styl życia sfer decydenckich przyczyniły się do procesu patologii związanych z konsumpcyjnym modelem życia. Stwierdzono w niej także, że groźniejsze jeszcze skutki niesie brutalizacja życia prywatnego, a niekiedy i publicznego, a jej skutki niosą za sobą deprecację norm prawnych. Patologia na poziomie osoby, wspólnoty czy państwa wiąże się z niezgodnością działania tych podmiotów z wartościami uniwersalnymi oraz z warunkami kulturowymi, to jest dotychczasowym sposobem życia, a także wynika ona z braku więzi między nimi w postaci struktur pośredniczących między obywatelem a władzą. Także w rodzinach następuje proces desocjalizacji wskutek słabej internalizacji norm i wartości związanej z niskim wykształceniem i niską kulturą w ogólności, a pedagogiczną w szczególności, co pociąga za sobą brak refleksyjności. Techniczno-konsumpcyjna cywilizacja, zdominowana przez narzędzia i masową kulturę, z jej transmisją idei banalnych i płytkich, zorientowana na opanowywanie świata, tworzy konkwistadorów, którzy nie liczą się ani z przyrodą, ani z ludźmi. W takich warunkach tworzy się stan chaosu i dezorientacji co do tożsamości człowieka. Utrata zmysłu prawdy i sumienia oraz nieobecność wartości porządkujących myślenie o świecie i życiu. Rewolucja przemysłowa wraz z pseudocywilizacyjnym wyścigiem produkcyjno-konsumpcyjnym i rozregulowaniem przestrzeni normatywnej oraz inwersją kultury, która kiedyś zorientowana na człowieka, zwróciła się ku narzędziom, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Upowszechniają one egoistyczną filozofię człowieka i kulturę masową, kształtującą moralną słabość ludzi i ich bierność wobec zła, a także stanowią podstawę manipulacji. Tylko kultura personalistyczna, oparta na fundamencie źródeł klasycznych, na religii chrześcijańskiej i wartościach, tworzy suwerenne osoby w ramach kulturalnej wspólnoty, jak i świadomość zagrożeń powodowanych przez rozbicie jedności kulturalnej, za którym idzie rozkład, zamęt i chaos. Niezwykle groźny w swoich konsekwencjach społecznych jest rozkład poczucia jedności i przynależności do wspólnej kultury, a także doświadczenie ideowej pustki i utrata tożsamości. Widzimy, że grupy interesu są zainteresowane w podważaniu narodowej świadomości i tożsamości oraz starają się eliminować żywe symbole świetności narodu. Chodzi im o osłabienie zmysłu tradycji w sensie całkowitego społecznego dziedzictwa, przestrzeni symboli i ciągłości historycznej, o wykorzenienie z rodzimej nauki, literatury, sztuki i religii, a także utrwalonej mentalności, nadwyrężonej już wcześniej w okresie rozbiorów i lat 1939-1989 i instytucji społecznej. Podważa się morale naszej narodowej kultury, specyfiki sztuki, obyczajowości. Wypacza się nauczanie historii i o kulturze ojczystej. Wybiórczo traktuje się literaturę i jednostronnie przedstawia dzieje Polski. Chodzi w tych działaniach o to, by wywołać brak zrozumienia ojczyzny i tradycji narodowej, upadek szacunku do tradycji, zwłaszcza romantycznej, z jej ideałami wolności i braterstwa. Pogoń za dobrobytem, hedonizm, przepływ odpowiedzialności, brak perspektyw i ucieczkę za granicę. Wszystko to powoduje barbaryzację, deprecjację kultury pomniejszającą człowieka, deficyt szacunku do niego, prostactwo i prymitywizm, rozprzestrzenianie się zła i agresji oraz brak dobrych manier i norm zachowania publicznego. Człowiek niekulturalny i naród niekulturalny, mówił do młodzieży Jan Paweł II na Hradczanach, to człowiek i naród bez szacunku do siebie, do bliźniego, do świata i do Boga. Życie pozbawione kultury to życie bez głębi, bez tajemnicy, bez ducha. Życie zdeterminowane jedynie użyciem i konsumpcją. Życie płytkie. Życie współczesnego człowieka przynosi wiele problemów, mówił papież, by wymienić tylko potrzebę odpowiedzialności ekologicznej, etyczne aspekty badań naukowych czy zagadnienie orientacji w świecie wartości, które znajdują odbicie w stylu życia i wpływają na fizyczne, psychiczne i moralne zdrowie człowieka i społeczeństwa. Rdzeniem wszelkiego materializmu jest lęk. Lęk przed nicością, która pozostaje, kiedy człowiek jest oderwany od rzeczywistego sensu swego życia. Dlatego to systemy polityczne budowane przez materializm karmią się lękiem i lęk utrzymuje je przy życiu. Świat bez Boga jest człowiekowi nieprzyjazny, jest ciężki, zimny, pusty. Przed ciężarem świata bez Boga nie da się uciec w narkotyki, sekty, nadużycia seksualne czy kult przemocy. Nad tym światem trzeba odnieść zwycięstwo. Tym zaś, co zwycięża świat, jest nasza wiara. W miejsce narodowej świadomości i kultury próbuje się wprowadzać utopijne substytuty jak globalizm czy sztuczną świadomość homogenizacji, uniwersalizm, homocentryzm czy wspomniane tu wejście do Europy. Tymczasem troska o poznanie i zrozumienie własnych korzeni, tego, co narastało stopniowo, organicznie w ciągu historii, prowadzi do lepszego zrozumienia dziedzictwa i odmienności kultur. Jednym z przykładów globalizacji to jest prób poszukiwania rozwiązań zmierzających do konstruowania światowego społeczeństwa, jest projekt ludzkości dla ratowania środowiska naturalnego i naszej planety. Czy może on zastąpić tradycję kulturową i narodową jednych i wypełnić pustkę egzystencjalną innych, wiążącą się z redukcją duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji? Czy nie należy naprzód przyjrzeć się kryzysowi antropologii, a więc rozumienia człowieka, postaw moralnych, ich relatywizacji oraz negacji porządku moralnego? Czy w warunkach braku zbiorowej świadomości cywilizacji, przedmiotem zainteresowań antropologii ekologicznej i ekologii moralnej, nie powinien być całokształt w sytuacji, w jakiej znajdują się ludzie? W sytuacji świata rządzonego przez oligarchię dysponującą kapitałem i środkami propagandy, tworzącej zagrożenie podporządkowania swoim interesom milionów zdezorientowanych, żyjących w warunkach nacisku, korupcji i marginalizacji ludzi, zamiast globalistycznych ideologii, potrzeba troski o respektowanie praw człowieka, między innymi do życia, zdrowia, pracy, godności, wolności, podmiotowości, osobistego rozwoju i bezpiecznej ojczyzny, tożsamości i kultury narodowej. Projekt ujarzmiania i eksploatacji przyrody, który wiąże się z niemoralnymi aspiracjami panowania nad światem i człowiekiem, należy przeciwstawić paradygmat kulturowy i cywilizacyjny, oparty na realnej podmiotowości politycznej i szerokiej partycypacji obywateli, którzy w oparciu o samorządy potrafią obronić się przed unifikacją systemu globalnego, usiłującego podporządkować różnorodne kultury lokalne. megluchanowska wizja globalnej wioski, która wyrosła z przekonania o wszechmocy mas mediów, wespół z wizją społeczeństwa globalnego i nowego uniwersalizmu, transnarodowego społeczeństwa globalnej modernizacji, upowszechniana w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej od początku lat 60., zawierająca ideę melting pot, a więc tygla, stapiającego wieloetniczność i wielokulturowość Ameryki, powoduje rozchwianie rzeczywistości współczesnej kultury. Europa znalazła się pod presją kultury amerykańskiej z jej swoiście rozumianym humanizmem, liberalizmem i relatywizmem jako wartościami społeczeństwa światowego. Jak dotąd obserwujemy narzucanie kosmopolitycznej kultury amerykańskiej obcej kulturze europejskiej, niszczącej jej normy i kreującej, zwłaszcza w serialach i filmach, ubogi i zamknięty na rzeczywistość metafizyczną obraz świata. Społeczeństwo masowej świadomości, żyjące w imperium mas mediów, które, uniformizując wiele sfer kultury i tworząc w umysłach ludzi standardowe stereotypy, wyjaławiające z historycznych i kulturowych odrębności, zwłaszcza wartości moralnych, może okazać się ofiarą manipulacji, społeczeństwem nieświadomym niczego. Popper zauważył, cytuję, iż demokracja polega na poddaniu władzy politycznej określonej kontroli. Stanowi to jej istotę. W demokracji nie powinna istnieć żadna niekontrolowana władza polityczna. O telewizji pisze on tak. Telewizja stała się w naszych czasach kolosalną władzą, być może największą ze wszystkich, tak jakby zastąpiła głos Boga. Będzie tak, dopóki my będziemy jej pozwalali na wszelkie nadużycia. Telewizja posiada w ramach demokracji zbyt wielką władzę. Żadna demokracja nie przetrwa, jeśli nie położy się kresu tej wszechwładzy. Następna część tego tematu będzie za tydzień, a teraz pozwolą Państwo, że w związku z jutrzejszą manifestacją odczytam wiersz Ernesta Brylla. Boże, weź ziemię moją jak listek zmarznięty i ogrzej. Ukryj w swoich dłoniach świętych. Może się jeszcze z lodu do życia odwinie i w żyłach rzek nadzieja, a nie krew popłynie. Może znów Wisła będzie Wisłą, a nie blizną. Może się nam ojczyzna zrośnie z ojcowizną i to, co dobre w kraju dobrym, będzie w domu. Boże, ogrzej oddechem ten listek skulony. Niechże się jeszcze chwilę pozieleni. Boże, wydobądź nas z cienia jesieni. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.